Chwilę potem łuczywa zniknęły sprzed oczu Sama. Coś zgrzytnęło i huknęło, a gdy Sam podbiegł bliżej, rozległ się głuchy łoskot. Domyślał się, że orkowie skręcili i poszli tym samym bocznym korytarzem, na który hobici natknęli się w drodze przez tunel, stwierdzając, że jest zawalony ogromnym głazem. Głaz był w dalszym ciągu na miejscu. Orkowie jednak ominęli go jakimś sposobem, bo słychać było ich głosy w korytarzu. Biegli naprzód, coraz dalej, w głąb góry, wracając do wieży. Sama ogarnęła rozpacz. Unosili przecież ciało jego pana, z pewnością w nikczemnych zamiarach, a on nie mógł za nimi podążyć. Rzucił się na głaz, próbując go odepchnąć, lecz przeszkoda nie ustąpiła. Nagle, po drugiej stronie, bardzo blisko, jak się wydało hobbitowi, zabrzmiały znów głosy dwóch dowódców ciągnących swą pogawędkę. Sam znieruchomiał i nadstawił uszu w nadziei, że z tej rozmowy dowie się czegoś użytecznego. Myślał też, że Gorbak, który należał, jak wynikało z jego słów, do załogi Minas Morgul, zechce może wrócić i wówczas otworzy mu drogę do korytarza. — Nie wiem — mówił Gorbak. — Na ogół wiadomości dochodzą szybciej niż ptak doleciał. Nie pytałem jednak, jakim sposobem to się dzieje. Bezpieczniej nie pytać. Brrr. Ciarki po mnie chodzą, kiedy widzę tych nazgulów. Jak spojrzą na ciebie, to masz wrażenie, że cię oczyma ze skóry obłupili, że się znalazłeś na zimnie i w ciemnościach, z dala od swoich. Ale on ich lubi. To teraz jego ulubieńcy. Więc nie pomogą skargi. Powiadam ci, służba w stolicy to dzisiaj bardzo ciężki kawałek chleba. Spróbowałbyś życia w tych górach, w najbliższym sąsiedztwie Szelloby, odparł Szagrat. Wolałbym się znaleźć z dala i od Nazgulów, i od niej. Ale teraz mamy wojnę. Potem może będzie lżej. Na wojnie dobrze się nam wiedzie, jak mówią. Mówią, co chcą, mruknął Gorbak. Zobaczymy. W każdym razie, jeśli powiedzie się rzeczywiście, będzie dla nas więcej miejsca na świecie. Jak myślisz? Gdyby się trafiła sposobność, warto by we dwóch wywędrować cichcem z kilku dobranymi, zaufanymi chłopakami i na własną rękę urządzić się w jakimś wygodnym zakątku, gdzie ołup łatwo, a wielcy zwierzchnicy nie depcą po piętach. — Ha! — rzekł Szagrat. — Przypomniałyby się dawne czasy. — Właśnie. Nie ciesz się jednak przedwcześnie. Trochę jestem niespokojny. Jak ci mówiłem, nawet najwyżsi zwierzchnicy. Gorbak zniżył głos do szeptu. — Tak. Nawet ci na samej górze mogą się pomylić. Powiedziałeś, że coś omal nam się nie wymknęło. A ja ci powiadam, że coś nam się wymknęło na dobre. Musimy tego teraz szukać. Kiedy trzeba naprawić czyjeś błędy, zawsze biednych urruków gna się do najcięższej roboty i nawet nie podziękuje im nikt, jakby należało. Pamiętaj też, że przeciwnicy nienawidzą nas tak samo jak jego. I jeśli by go zwyciężyli, czeka nas marny koniec. Powiedz no, kiedy dostałeś rozkaz, żeby wyjść z oddziałem na przełęcz?
Przed godziną. No, krótko przed naszym spotkaniem. Przysłano wiadomość. Nazgul zaniepokojony, niebezpieczeństwo szpiegów na schodach, zdwoić czujność, wysłać zwiad na szczyt schodów. No więc ruszyłem z żołnierzami natychmiast.
Coś tu jest nie w porządku, rzekł Gorbak. Wiem na pewno, że nasi milczący wartownicy już 2 dni temu, jeśli nie dawniej, byli zaniepokojeni. Ale mnie wyprawiono z patrolem wczoraj dopiero i nie wysłano żadnego raportu do Lugburzu. Może dlatego, że wciągnięto na maszt wielki sygnał?
że najwyższy Nazgul wyruszał na wojnę i tak dalej. Podobno Lugburs nie przyjmował żadnych wiadomości przez dość długi czas.
Oko było zajęte czymś innym zapewne, rzekł Szagrat. Mówią, że na zachodzie dzieją się ważne rzeczy.
To wiadomo, mruknął Gorbak. Ale tymczasem nieprzyjaciele zakradli się na schody.
Coś ty robił na swojej wieży. Masz przecież obowiązek trzymać straż nad przełęczą, nie czekając na szczególne rozkazy. Od czego jesteś?
Daj spokój. Nie próbuj mnie uczyć moich obowiązków. Nie śpimy na wieży. Wiedzieliśmy, że dzieje się coś dziwnego. Nawet bardzo dziwnego. No tak, zauważyliśmy światło i krzyki. Ale Szeloba wylazła z jaskini. Moi chłopcy widzieli ją i jej służkę.
Jej służkę? Co za jeden? Chyba go znasz. Mały, czarny, chudy stwór. Trochę także do pająka podobny. Ale bardziej jeszcze do zagłodzonej żaby. Był u nas już kiedyś. Przed laty po raz pierwszy wyszedł z Lugburza i mieliśmy rozkaz z samej góry, żeby go przepuścić. Potem wracał parę razy na schody, ale go nie zaczepialiśmy. Zawarł chyba jakiś układ z jej książęcą mością. Przypuszczam, że nie nadaje się do jedzenia, bo w przeciwnym razie Szeloba nie uszanowałaby rozkazów naszych władz. Czuwaliśmy jednak nad doliną pilnie. Wiemy, że służka Szeloby odwiedził ją w przeddzień całej tej awantury. Widzieliśmy go wczoraj z wieczora przed nocą. Moi zwiadowcy donieśli, że jej książęca mość czeka gości i przygotowuje się tam zabawa. Zadowoliłem się tą wiadomością, póki nie dostałem rozkazu z góry. Myślałem, że służka postarał się dla niej o rozrywkę, albo może wy z dolin przysłaliście jej podarunek. Jeńca wojennego czy coś w tym rodzaju. Nie wtrącam się do jej zabaw. Wiadomo, że kiedy Szeloba poluje, żadna zwierzyna nie wymknie się żywa z tunelu. Tak myślisz? A czyś nie widział tego pokurcza pod urwiskiem? Powtarzam ci, jestem mocno zaniepokojony. Nie wiem, co to za jeden, ale skoro doszedł do schodów, wydostał się, widać, żywy z tunelu i umknął sprzed nosa Szelobie. Przeciął zaporę z pajęczyny i wyszedł z jaskini. To daje do myślenia, przyznaj. W końcu przecież go dopadła.
Dopadła go? Tego malca? Gdyby prócz niego nie było nikogo, zawlokłaby go od razu do swojej spiżarni i tam by został. A skoro z Lugburza upominają się o niego, musiałbyś go tam iść szukać. Nie zazdrościłbym ci zadania. Nie, z pewnością było ich więcej.
Sam w tym momencie zainteresował się rozmową orków i przycisnął ucho do kamienia.
Kto przeciął pęta, którymi go Szeloba omotała, Szagracie? Ten sam, kto przeciął pajęczynę w drzwiach. Czy to nie bije w oczy? Kto wbił szpikulec w brzuch jej książęcej mości? Wciąż ten sam śmiałek. A gdzież on się podział? Mów, gdzie on jest, Szagracie?
Szagrat nie odpowiedział.
Warto się nad tym zastanowić. To nie przelewki. Wiesz chyba równie dobrze jak ja, że nikt dotychczas nie zdołał wbić Szelobie szpilki pod skórę. Pewnie trudno ubolewać, że to ją spotkało, ale to znaczy, że krąży tu gdzieś nieprzyjaciel groźniejszy od wszystkich buntowników, jacy od dni wielkiego oblężenia pokazali się na naszym pograniczu. Coś nam się wymknęło.
Ale co to jest? Stęknął Szagrat.
Sądząc z oznak, kapitanie Szagracie, jest to wielki wojownik, najprawdopodobniej elf, w każdym razie uzbrojony w miecz elfów, a może też w topór. Krąży cały i zdrów po okolicy, nad którą powierzono ci straż, a tyś go nie wytropił. A bardzo dziwna sprawa.
Gorbak splunął, a sam uśmiechnął się niewesoło, słysząc ten swój rysopis.
Ty zawsze wszystko widzisz w czarnych kolorach, rzekł Szagrat. Oznaki można sobie rozmaicie tłumaczyć, tak jak ty je odczytałeś, albo zupełnie inaczej. Rozstawiłem warty wszędzie dokoła i będę wszystkie sprawy załatwiał po kolei. Na razie muszę się zająć tym intruzem, którego złapałem, a potem dopiero zacznę się martwić o innych. Jeśli się nie mylę, nie będzie wielkiej korzyści z tego przyłapanego jeńca, rzekł Gorbak. Może on nawet nie ma nic wspólnego z właściwą sprawą. Tamten siłacz z mieczem nie przywiązywał, widać, wagi do osoby tego malca, skoro go zostawił, nieprzytomnego, pod urwiskiem. To na pewno podstęp, jak znam elfów. Zobaczymy. Teraz czas w drogę. Za długo gadamy. Chodźmy i przyjrzyjmy się lepiej jeńcowi.
Co z nim zamierzasz zrobić?
Nie zapominaj, że to ja pierwszy go spostrzegłem. Jeżeli będzie wolno z nim pohulać, ja i moi chłopcy musimy mieć także udział w zabawie.